Witam serdecznie bracia, siostry, drodzy zgromadzeni, kimkolwiek jesteś, w jakikolwiek sposób dotarłeś na to miejsce. Niech dobry Bóg błogosławi i da nam odpocznienie, bo kiedy zanurzamy się w Słowo, w Jego prawdy, przychodzi taki spokój, takie wyciszenie. Każdy sztorm życia słyszy ten głos Jezusa Chrystusa, ucisz się. I wtedy staje się tak dobrze i byśmy mogli przebywać w tej atmosferze. Kochani, doświadczaliśmy, czy chociażby przez świadectwa naszego pastora, tych świadectw, tej prawdy, która mówi o tym, w jak cudowny sposób Bóg przemienia ludzkie życie. Niezależnie od kultury, w jakiej głoszona jest Ewangelia, nagle w sercach ludzi, którzy konfrontują się z żywym Bogiem, staje się rzecz cudowna, dziwna i wspaniała. Oto Bóg przychodzi do ludzi, którzy jeszcze może do wczoraj, do przedwczoraj, czy jeszcze tydzień temu kłaniali się przed jakimś wymalowanym na czerwono, brzuchatym, zębatym jakimś bożkiem. Dla mnie, dla nas być może, jak na to patrzymy, to są szkarady, a ci ludzie od pokoleń w to wierzyli. Od setek, może nawet od tysięcy lat są zanurzeni w tym i nagle odkrywają, że jest inne życie, że jest inna rzeczywistość, której nie można dotknąć rękami, a którą ogląda się chociażby przez przemianę życia czy uzdrowienia, jakich ci ludzie doświadczają. I nagle Bóg Wszechmocny przychodzi, aby odciąć te stare korzenie, aby odciąć to, co było do tej pory zniewoleniem, co było może jakąś tradycją, co było związaniem i dać nowy wzrost. Zasadza na Bożej glebie, na Bożym gruncie. To samo dotyczy wielu muzułmanów, którzy z zasady są tak twardzi w swoich przekonaniach. I kiedy wielu misjonarzy już odbiło się od tej ściany niechęci, prześladowań, czy czasami niemożności zdobycia pewnych spraw, jak słyszę, wielu, wielu ludzi z islamu, Bóg bezpośrednio dotyka przez sny, przez nawiedzenia i wielu, wielu we śnie słyszy o Jezusie, wielu Go widzi, wielu Go doświadcza i są w stanie swoje islamskie korzenie przekreślić. Bóg to czyni i stają się nowymi ludźmi. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o korzeniach. Dzisiaj chciałbym mówić też i o skrzydłach, które Bóg daje. Dlatego tak pięknie te świadectwa pastora nawiązują do tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, czym chciałbym się podzielić. A więc na początek przeczytamy świadectwo człowieka, który powinien być dla nas wielkim wzorem, jest wzorem. Mowa tutaj o apostole Pawle i przeczytamy z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 3 wersety od 9 do 11. Niech Słowo Boże teraz przemówi i niech człowiek, który doświadczył cudownej przemiany w swoim życiu, z tradycji do wolności, z zakonu do łaski i o to, co mówi apostoł Paweł, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Mam tu przepisane piękne tłumaczenie ze słowa życia, które te same słowa, te trzy wersety, posłuchajcie, jak pięknie oddaję, a brzmią one w ten sposób. Jestem bowiem najmniejszym z apostołów i nie powinienem nawet używać tego tytułu, gdyż prześladowałem Kościół Boga. Tylko dzięki Jego łasce jestem więc tym, kim jestem, a łaska ta przyniosła owoce. Trudziłem się o wiele bardziej niż inni. Oczywiście nie ja sam, zawsze bowiem Bóg wspierał mnie swoją łaską. Zresztą czy ja, czy inni, I tak głosimy tę samą dobrą nowinę, w którą wy uwierzyliście. Piękne słowa. Piękne słowa człowieka, który jest nazwany apostołem pogan. Człowieka, który doświadczył w sposób niesamowity Bożej mocy w każdym względzie. Twardego, czasami trudnego życia, ale tak bardzo zanurzył się w Jezusie Chrystusie, że wyznawał z odwagą, nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. I ten pokorny brat mówi, że gdyby nie Boża łaska, on nawet nie powinien nazywać siebie apostołem, bo prześladował Kościół. I podaje dzisiaj tą pałeczkę współczesnemu Kościołowi. Ja czuję się dzisiaj, jakbym wziął z rąk apostoła Pawła tą pałeczkę sztafety, bo kimże ja jestem, ale czytamy, czy więc ja, czy oni. Tu jest mowa o Wieśku dzisiaj. Tak samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Tak jak opowiadał Paweł, tak opowiadali inni apostołowie, tak inni ojcowie Kościoła, aż po dziś dzień mówimy, Bóg jest Bogiem nowej szansy. Bóg jest Bogiem nowego życia i to jest takie cudowne. Dlatego gdybyśmy spojrzeli na apostoła Pawła w jego życiorys, w jego tożsamość, w jego dowód osobisty, nie wiem, kochani, może tu niewielu z was pamięta te zielone dowody osobiste, którymi się posługiwaliśmy, te książeczkowe, jeszcze gdzieś z uciętym rogiem, gdzieś tam leży w szafce. I było tam więcej rubryk niż tylko te, które mamy dzisiaj na tym plastikowym kartoniku. Bo tam było miejsce i na to, aby była wpisana tożsamość, a więc imię i nazwisko. Było miejsce i data urodzenia, a nawet rysopis, a więc wzrost i te inne. Tam to było oczy, kolor oczu. Tam było miejsce na to, aby wpisać zawód, obywatelstwo, takie podstawowe rzeczy. A więc gdybyśmy na podstawie znajomości Słowa Bożego i tego, co dzisiaj przeczytaliśmy, spróbować coś apostołowi Pawłowi wpisać do jego dowodu, chociaż wtedy dowodów nie było, ale on miał duchowy dowód. On miał duchowy dowód tożsamości, bo on wiedział, kim jest w Jezusie Chrystusie. A więc gdyby była tam rubryka tożsamość apostoła Pawła, można by z całą pewnością wpisać sługa Jezusa Chrystusa. On wiedział, że jest Saulem z Tarsu, ale wszędzie mówił, że odkąd Jezus go zmienił, to nie żyje już on, ale jak powiedziałem, Jezus Chrystus, a więc tożsamość sługa Chrystusa. Gdyby była tam rubryka wzrost, o, wiecie co? On powiedział o sobie, że jest najmniejszym z apostołów, a więc wzrost apostoła Pawła najmniejszy z apostołów Pawła, ze wszystkich. To nawet ja, najmniejszy z Krynickich, miałem w dowodzie wzrost średni. A on powiedział, ja jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów. Popatrzcie, miejsce tego człowieka, a jednocześnie wywyższenie Jezusa Chrystusa. Miejsce zamieszkania. Apostole Pawle, gdzie ty mieszkasz? Można by tam śmiało zapisać na podstawie jego świadectwa i podejścia do życia tymczasowo. Nie, nawet nie stałe, tymczasowo ziemia, przez chwilę był na ziemi. Zawód, co ty, apostole Pawle, robisz, oprócz tego, że jesteś wytwórcą namiotów? Co byś wpisał w swoim dowodzie tożsamości chrześcijańskiej? Z pewnością by napisał, my byśmy napisali, dyplomata. A dokładniej rzecz biorąc, ambasador Jezusa Chrystusa, bo wszystko, czym żył, wszystko, o czym myślał, wszystko, czemu się poświęcał, to było bycie ambasadorem Jezusa Chrystusa na ziemi, pośród pogan, w różnych miastach rzymskich, prowincjach, wszędzie, gdzie się pojawiał, mówił, jestem ambasadorem Jezusa Chrystusa. Obywatelstwo, apostole Pawle, my wiemy, że byłeś Izraelitą z Izraelitów, ale co mamy wpisać do tego duchowego paszportu, dowodu? Obywatel nieba. On doskonale wiedział, że jego życie tutaj na ziemi, czy w prześladowaniu, czy w obfitowaniu, czy w doświadczeniach, czy w zmaganiach, to było tylko miejsce tymczasowe, a obywatelstwo, obywatel nieba. Kochani, jeżeli ja mówię o tym, to czy widzimy, czy te słowa poszczególne trafiają do naszych serc, czy moje serce słyszy, Twoje serce słysząc te słowa, przypisuje sobie w tych rubrykach, tak, jestem pojednany z Jezusem Chrystusem, tak, jestem najmniejszy z Jego sług, może jeszcze niedoskonały, ale jestem obywatelem nieba, ale jestem obywatelką nieba, jestem ambasadorem, czy staram się nim być. Czy tego typu skojarzenia się gdzieś nam nasuwają? Kochani, bo wielu ludzi, wielu, wielu ludzi, którzy otaczają nas, a może nawet i są na tym miejscu, nie wiedzą do końca tak naprawdę, kim są. Mogą mieć metrykę, mogą mieć akt urodzenia, mogą mieć zameldowanie, ale tak wiele dzisiaj jest dramatycznych wołań gdzieś może pośród nałogu, pośród jakiejś niemożności, jakiejś bezsiły, którzy mówią, kim ja jestem? Jestem nikim. Bo nagle okazuje się, że bliska osoba po wielu latach wspólnego życia zostawia dla kogoś innego. Nagle okazuje się, że to, co ktoś miał na myśli, czy włożył wkład pracy, nagle okazuje się, że to wszystko jest nic nie warte. Wielu ludzi w depresjach, w różnego rodzaju zniewoleniach nie wie nawet, czy zwątpiło o swojej wartości, nie wie, kim jest i po co tak naprawdę żyje. Dlatego chciałbym podzielić się świadectwem czy przykładem, który tak bardzo mi kiedyś w pamięci utkwił, kiedy podczas któryś tam świąt w rodzinie rozmawiałem z moim szwagrem. On był przez całe swoje zawodowe życie strażnikiem więziennym, potocznie nazywany klawiszem, ale opowiadał pewną historię, która miała miejsce w jego pracy zawodowej. Kiedyś przeglądając akta skazanych, który został przywieziony do tego zakładu, w którym on służył, przegląda pewną kartotekę i jego oczy padły na nazwisko. Bardzo dziwne nazwisko, takie mało spotykane, a mianowicie to nazwisko brzmiało Podrzucek. Podrzucek. I przy jakimś tam apelu pyta, a to już był starszy gościu, koło 60, pyta się, panie Podrzucek, moje takie pytanie, skąd to nazwisko? Czy to gdzieś z Polski, czy jak, bo takie troszkę dziwne to nazwisko. Panie kierowniku, mówi, bo u mnie to było tak, że mówi, kiedyś, mówi, ja, to nie jest moje takie prawdziwe nazwisko, to mówi urząd, mówi stanu cywilnego, czy tam gminy mi to nadali, bo mówi, zostałem podrzucony gdzieś, mówi, ja tam dokładnie nie wiem, czy do kościoła, czy gdzieś. W każdym razie, mówi, jako malutkie dziecko zostałem podrzucony, znaleźli mnie, zaopiekowali się, dali do domu dziecka. I w kartotece, mówi, nie wiedzieli, czyje to dziecko, jak. Więc mówi któryś, a to taki Podrzucek. Więc dajmy mu nazwisko Podrzucek. I całe życie ten człowiek chodził z tym nazwiskiem, wychował się, jak to byśmy powiedzieli, w bidulu, tam swojego doświadczył i tam został nauczony wielu złych rzeczy. I odkąd tylko zaczął myśleć już na swój rachunek, popełniał przestępstwa, nauczył się kraść i od wyroku do wyroku całe swoje życie spędził praktycznie w więzieniu jako podrzutek. Jako podrzucek, który nie miał swojej tożsamości, który nie miał swoich korzeni, który nie znał swoich rodziców i tak naprawdę całe życie jego przeszło tak, jak przeszło. On nie wiedział, kim jest tak naprawdę, gdyby ktoś zapytać, ani skąd pochodzi. Wielu ludzi dzisiaj żyje tak jak ten człowiek przeze mnie przytoczony, nie mając swoich korzeni, nie mając swojej tożsamości i niekoniecznie mówię o tej fizycznej, ale o tym, co gdzieś tam jest w środku. Ale kochani, drugi przykład powiem. Pewien pastor z Warszawy, z pewnego ewangelicznego zboru opowiadał bodajże 2 lata temu to było, dlatego, że miał możliwość podróżowania darmowo liniami lotniczymi. Jego syn jest pilotem, więc jeżeli są miejsca w samolocie wolne, to najbliższa rodzina ma prawo i ten przywilej podróżowania za darmo. I mówi, tak się złożyło, że był lot ze Sztokholmu w Szwecji do Atlanty, zdaje się, czy do Adelaide w Stanach Zjednoczonych. I mówi, te miejsca, druga klasa były wykupione, ale pierwsza klasa akurat była, no bo to jakby nie było, drogie bilety. I mówi z rodziną, usiadł tam z żoną wygodnie, w tych pięknych fotelach, w tej pierwszej klasie, czuł się jak panisko. I nagle mówi, kiedy już wszyscy pasażerowie usiedli, otworzyły się drzwi i wszedł starszy jegomość, wyprostowany, dystyngowany. Za nim szło kilku młodych, barczystych panów i mówi, szedł od siedzenia, od miejsca do miejsca. Wszystkim podawał rękę, wszystkich pasażerów zaczepił, nie przedstawiał się nawet, kim jest, tylko pytał, jak się dzisiaj czujesz, niech ci Bóg błogosławi tą podróż, jak się miewasz, o, cieszę się. I tak calutki ten przedział pierwszej klasy podszedł i mówi ten pastor, taka atmosfera nagle tam zapanowała. Niesamowite, że ten człowiek z taką odwagą, z takim spokojem, z taką dystynkcją to robił i mówi, on poznał go. Chociaż to był człowiek starszy, więc już pamiętał go z młodszych lat, a jego żona trąca w boki, mówi, ty, kto to jest? Kto to jest ten człowiek? Mówi, że on tak odważnie, mówi, od miejsca do miejsca idzie. Słuchaj, mówi, kochanie, to jest Jimmy Carter, mówi, to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, mówi, on już dzisiaj ma 90 lat, albo dobiegał 90. On był prezydentem. Kochani, można być człowiekiem jednego pokroju, i można być człowiekiem pokroju Jimmy Cartera. Ten człowiek wiedział, kim jest. Ten człowiek wiedział, jaki naród reprezentuje. On wiedział, że ma powagę nawet kiedy już dawno, dawno temu, bo był prezydentem do 80. roku i do 81. dokładnie, a więc jeszcze tam debatował z Edwardem Gierkiem. Ale tyle lat po tym, jak przestał być prezydentem, ciągle była z nim ochrona. Ciągle miał nad sobą autorytet Stanów Zjednoczonych, ale ja myślę, że nad nim był jeszcze jakiś autorytet. Wiem jaki, bo zajrzałem do Wikipedii. Chwała Bogu za takie miejsca. Okazuje się, że Jimmy Carter jest baptystą. Jest człowiekiem nawróconym, jest człowiekiem oddanym Bogu i myślę, że to, że on błogosławił tych ludzi, nie było związane z polityką, nie było związane z tym, kim był, czy był demokratą, czy innym, dlatego, że on w Jezusie Chrystusie miał swoją wartość, dlatego tak odważnie, tak spokojnie umiał z tymi ludźmi nawiązywać kontakty. A w stanie fizycznym, z tego co wiem, nie musiał być najlepszym, bo już wtedy, zdaje się, była zdiagnozowana choroba nowotworowa w jego życiu. A więc nie było to w żaden sposób przeszkodą, aby być zgorzkniałym, aby być jakimś zmarnowanym, ale tak to właśnie zaprezentował się ów były prezydent. Kochani, jak bardzo ważne są w życiu człowieka moim i twoim korzenie. Jak bardzo jest ważne, skąd przybywamy i dokąd idziemy. Ja wiem, że trącę dzisiaj troszeczkę o to ziemskie nasze pochodzenie, ale w sumie tak to nie jest istotne, bo chcę mówić o tym, co Boże. Kochani, jeżeli są na tym miejscu, może ktoś po psychologii lub ktoś pracuje jako psycholog, mógł się zetknąć z pewną taką dosyć ważną teorią, którą wypowiedział pewien człowiek, który nazywał się William Hodding, notabene też Carter. Otóż ten człowiek powiedział takie oto słowa, to jest wykładowca jakiś uniwersytecki i mówi, są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom. Pierwsza to korzenie, a druga to skrzydła. Piękne słowa. A więc nawet odnosząc się do naszego ziemskiego życia, jak ważne jest, żebyśmy żyli w poczuciu, że przynależymy do jakiejś konkretnej rzeczywistości. Kochani, korzenie to nic innego jak osadzenie człowieka w konkretnym czasie i przestrzeni. Przestrzenią naszego życia tutaj jest Jastrzębie. My tu mieszkamy. Jastrzębie, miasta, które dziś reprezentujemy. W szerszym wymiarze Polska, jaką reprezentujemy. Czujemy się Polakami. Nasze dzieci już gdzieś tam od maleństwa są uczone, kto ty jesteś, Polak mały. Bo tak to jest, że my mamy swoje korzenie. Już Mikołaj Rej pisał, że Polacy nie gęsi swój język mają, a więc nawet fizycznie rzecz biorąc ważne jest miejsce, gdzie się człowiek rodzi, ważne jest miejsce, gdzie się człowiek wychowuje, ważne jest, że ten człowiek identyfikuje z tą, a nie z inną ziemią, z tą kulturą, a nie z inną, ale również jakże ważne jest, żeby mieć, i rodzina przekazuje te wartości, bo my wychodząc z domu, idąc na samodzielne życie, często wspominamy, jak było w naszym domu. Często posługujemy się tymi myślami, które gdzieś tam zostały przez mamę czy tatę przekazane, przez pewną kulturę, przez pewien rodzaj zachowań, przez pewien rodzaj etosu, który był ważny. Dobrze, jeżeli są to dobre rzeczy, to mamy dobry i zdrowy grunt. Jeżeli były to złe rzeczy, tym gorzej dla człowieka, bo ma niezdrowe korzenie i przenosi to dalej i dalej. Ale nie tylko rodzina daje korzenie. Kochani, nie tylko, bo jakże ważne są te skrzydła. To pięknie i poetycko ujęte, ale skrzydła, czyli to, kim my jesteśmy. Może nie zawsze to widać, nasz sposób myślenia, nasz sposób traktowania innych, nasz sposób podejmowania decyzji, to, czy jesteśmy odważni, to, czy sięgamy po jakieś wielkie rzeczy, czy mówimy nie, ja nie potrafię. To są rzeczy, to są skrzydła, które albo gdzieś z domu wynosimy, mamy je dobrze rozwinięte, albo nie. Dlatego tak ważne jest, nie chciałbym tu dzisiaj psychologicznego wywodu robić, są mądrzejsi ode mnie, ale poznawanie świata, takie małe dziecko, ocenia, próbuje, doświadcza, czasami krytykuje, czasami ten nosek wychyla dalej niż tylko za furtkę, po to, żeby zobaczyć, że ten świat jest większy niż tylko spódnica mamy. Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice nie ograniczali swoich dzieci, nie byli nadopiekuńczy, nie byli krytykanccy, nie lekceważyli swoich pociech, nie stosowali wobec nich przemocy, żeby traktowali z miłością. Tak skrótowo powiem, pewna niewiasta powiedziała, że nic dla niej w domu nie było tak ważne jak lekcje, które sama na sobie odebrała. Miała bardzo kochających rodziców i mówi, zawsze dawali jej tą przestrzeń wolności. Nawet jeśli ich nie widziała, to ją obserwowali, ale to było obserwowanie opiekuńcze. Takie, żeby być blisko w razie czego. I mówi, kiedyś postanowiła sprawdzić swój charakter. Mama mówi, córeczko, wyprowadź psa na spacer. Nie zrobię tego. Córeczko, to jest twój pies. Ty za niego odpowiadasz, wyprowadź go na spacer, bo widzisz, że woła i chce. Postanowiła, że nie. Nie wyprowadzi tego psa. Nadopiekuńcza mama wzięłaby psa, wyprowadziła i córeczka byłaby zadowolona, że postanowiła na swoim. Otóż piesek niewyprowadzony zrobił to, co zrobił i mama mówi, to jest twój świat, kochanie, to jest twój piesek. Więc teraz doprowadź mieszkanie do porządku i pomyśl, że mogło się obyć bez takiego ekscesu. I ona powiedziała, że kiedy z obrzydzeniem po tym psie sprzątała, bo to był jej piesek, jej kochany piesek, już nigdy więcej czegoś podobnego nie zrobiła, bo nauczyła się lekcji odpowiedzialności za to, co robi i jak postępuje. Wiele innych przykładów moglibyśmy podawać, ale chciałbym dzisiaj na duchowe tory bardziej moje przesłanie skierować. A więc jakie korzenie i jakie skrzydła Bóg, teraz już przechodzę do tego tematu, dał Izraelitom, swojemu ludowi, już na początku, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Bóg, jako dobry ojciec, swojemu umiłowanemu narodowi dał wszystko, co najlepsze. Wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Wyprowadził ich i oto ustami Mojżesza wypowiada następujące słowa. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, 3-6 wersetu. Czytamy, a Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Piękne słowa. Jak wiele lat minęło od tego, zanim one były wypowiedziane. Tysiące lat. A są tak bardzo aktualne również i dzisiaj, i w naszym życiu. Bo oto naród, który jeszcze wtedy nawet narodem może nawet nie powinien być nazywany. Kilkaset tysięcy ludzi o mentalności niewolników, którzy mieszkali w pohańbieniu i byli deptaczami cegieł. Gdzieś tą słomę z gliną deptali. Żadnej jakiejś może wielkiej kultury, żadnego czytania, żadnych perspektyw na przyszłość, a jak wstecz patrzyli, to tylko ciemiężenie i batorzenie przez najemników czy naganiaczy egipskich. I oto Bóg pochyla się nad tym narodem, wyprowadza ich swoją mocną ręką, zaprasza do siebie na górę na rozmowę Mojżesza i mówi: powiedz im, że mam dla nich nowy cel, mam dla nich nowy plan. Ja daję im dzisiaj nowe możliwości i nowe spojrzenie. Bo te korzenie, które mieli do tej pory, przecinam raz na zawsze. Bo niech pamiętają zawsze, że byli niewolnikami w Egipcie, że byli służącymi, że nic nie znaczyli. Czy wielu z nas mogłoby się dzisiaj po tylu latach powiedzieć tak? Bo Egipt zawsze jest kojarzony z tymi mocami ciemności, z tym, czym kiedyś byliśmy. A Bóg mówi: użaliłem się nad waszą niedolą. Użaliłem się nad waszą marnością, nad waszym losem. Usłyszałem ten płacz, który dochodził i postanowiłem, że pośród znaków i cudów was z tamtego miejsca zabiorę. Czy to nie jest podobne do tego, jak Jezus Chrystus przyszedł złożyć ofiarę i stać się dla nas wybawieniem, tym, który wyprowadził nas z tego domu niewoli? A Bóg mówi o korzeniach dalej. I mówi: pamiętajcie, mój ludu, pamiętajcie, Izraelu, że za wasze wyprowadzenie zginął każdy pierworodny w Egipcie. Musiało to być wiele, wiele, wiele istnień. Istnień, które musiały zapłacić swoim życiem, bo tylko to było w stanie tak naprawdę zmusić Faraona do wypuszczenia narodu izraelskiego. Pamiętajcie, że wy nie wyszliście tak na friko. Ktoś musiał płakać, bo każda matka i każdy ojciec musiał opłakiwać swoje pierworodne. Nawet Faraon opłakiwał swojego syna. A więc wy nie jesteście o tak sobie. Ktoś za was zapłacił. W tym przypadku była to zapłata tych niewinnych dzieci. Ale kiedy my myślimy o naszej przeszłości, o naszych chrześcijańskich korzeniach, pamiętajmy o Jezusie Chrystusie, który zapłacił tą doskonałą cenę swojego życia za moje i twoje życie. I mówi: słuchajcie, ja robię to po to, mówi Bóg do Izraela, po to, abyście byli moją. I dodane jest: szczególną wartością, szczególną własnością. Szczególna własność to jest coś wyjątkowego, co możemy mieć. Moją szczególną własnością był kiedyś scyzoryk, który dał mi starszy brat. I pamiętam, jak on mi zginął, zawieruszył, a miałem podejrzenie, że nawet z internatu jakiś kolega mi go ukradł. Jak ja bolałem nad tym. To była moja szczególna własność. To był ruski, za przeproszeniem, nożyk zardzewiały, który miał dwa ostrza i korkociąg i jeszcze coś. Mogłem może wtedy kupić sobie lepszy. Dzisiaj mam, ktoś mi ofiarował, nawet szwajcarski scyzoryk. Ale tamten był taki szczególny. Kochani, to są tylko nasze ludzkie szczególne własności. A kiedy Bóg mówi: ja chcę mieć was jako szczególną moją własność, to znaczy, że powiedział: będziecie mi najdrożsi, będziecie mi źrenicą mojego oka, nie zostawię was ani nie opuszczę. Mówi to do ludzi, do niewolników jeszcze wczoraj, do zbieraniny, która za przeproszeniem ciągle czegoś chciała, ciągle była nieposłuszna. Jaka wielka jest miłość Boża względem nas, kochani, bo mówi do Izraelitów, że daje wam nową przyszłość, daje wam nowe skrzydła. Kiedy mówi, ja was na orlich skrzydłach unosiłem nad Egiptem, to mówi, pamiętajcie, że byliście niewolnikami, ale teraz pilnie uważajcie, pilnie słuchajcie, bo oto będziecie sługami mojego przymierza. Będziecie moją szczególną własnością. Cudowne, cudowne, że Bóg patrzy na swój naród w taki sposób. To jest jego niezmienne i nieodwołalne postanowienie. Ale idąc dalej, chciałbym spojrzeć na korzenie, zanim dojdziemy do naszych oczywiście. Apostoł Paweł, tu już przeze mnie dzisiaj wspomniany, który, wokół którego dzisiaj tak naprawdę się też moje to rozważanie kręci, zasługuje na szczególne spojrzenie, kim on był według urodzenia, bo jaki jego duchowy był paszport i dowód, to na samym początku powiedziałem. Ale w środę, kiedy rozważaliśmy o tym, byśmy byli prawdziwi, patrzę tutaj na Zbyszka, przytoczył fragment słowa, który i dzisiaj będzie zacytowany, a on był cytowany jeszcze jakiś czas temu przez naszego pastora, bo widocznie w życiu Kościoła są takie rzeczy, że dane słowo powinno być czytane często, często i często. A więc apostoł Paweł w liście do Filipian w 3 rozdziale od 4 do 11 przeczytamy. To jest taki fragment troszkę dłuższy, ale no nie da się go w żaden sposób skrócić. Żeby powiedzieć to, co chcę powiedzieć, to przeczytamy ten fragment od 4 do 11 wersetu. A więc niech teraz słowo tak mówi do nas. Apostoł Paweł tak oto o sobie mówi, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, a co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Kochani, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, kim jest, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, kim jest z urodzenia, to mówi, nie mam pod tym względem sobie nic do zarzucenia. Wiem, kim jestem jako Hebrajczyk. Wiem, gdzie się urodziłem. Moje życie fizyczne było dobre i w zakonie nienaganne, bo wedle tradycji moich przodków zostałem obrzezany. Jestem Hebrajczykiem, a u nich, u Hebrajczyków, u Żydów po dziś dzień. Świadomość tego, kim jestem, jest bardzo wielka i jest bardzo silna. Kiedy czytamy Słowo Boże, to tam jest rodowód za rodowodem. Syn tego zrodził tamtego i po kolei. To nie jest jakaś nudna sprawa. Dla nas to przy czytaniu czasem może to tak wyglądać. Ale dla Żyda nie jest to w żadnym stopniu ujmą posługiwanie się rodowodem swoich przodków wstecz. Bo oto apostoł Paweł mówi, ja jestem z rodu Beniamina i jestem dumny z tego, że jestem Beniaminitą. Moi przodkowie byli zawsze w tym narodzie i tworzyli ten naród. A jeśli chodzi o moją przynależność religijną, byłem faryzeuszem z faryzeuszy, wykształconym u stóp Gamaliela, znacznego nauczyciela. I on mówi o swoich korzeniach, i mówi według zakonu. Nie mówi według Chrystusa. Nie mówi według łaski Bożej. Mówi według zakonu byłem w oczach tego świata człowiekiem bez nagany. Ale oto mówi o swoich skrzydłach. Oto mówi o Chrystusie, którego spotkał na swojej drodze i mówi, kiedy tam, pod Damaszkiem, spadłem z tego konia, Bóg zasadził mnie na nowo, odciął moje korzenie, dał mi korzenie Królestwa Bożego. I tam, ten, który w piachu leżał, może w zębach mu zgrzytał ten piach pustyni, może jeszcze wtedy o tym nie wiedział, a już Bóg mu wszczepił skrzydła, takie, które go uniosły do służby, do życia, do owocnego życia, do działania, do wszystkiego, kim był w końcu apostoł Paweł, bo przeniósł go ze śmierci do żywota. Czy to nie jest piękna, wspaniała sprawa? Do tej pory od ołtarza do ołtarza, od synagogi do synagogi, od czytania do rozważania, od sądu religijnego do jakiegoś innego miejsca, a tutaj ze śmierci do żywota. Apostoł Paweł, człowiek uskrzydlony przez Boga. Kochani, wspaniała rzecz. Z potępienia do usprawiedliwienia. Ten, który w zakonie nie mógł doznać żadnego usprawiedliwienia, nagle mówi z łaski, jestem zbawiony. Przez Jezusa Chrystusa, Boży to dar, łaską zbawieni jesteście. Ten człowiek między swoimi piórami, między swoimi skrzydłami ma wplecione tą świadomość, że jest usprawiedliwiony darmo. Ten, który może znał zakon na pamięć, musi przyznać, że nic nie wiedziałem na ten temat do tej pory. Ale teraz, chociaż cząstkowe jest moje poznanie, zmierzam do góry, zmierzam do nagrody, która jest w niebie. Z domysłów, jak to będzie, do poznania prawdy. Bo mówi, byłem aż wstyd i nie chciałem o tym mówić, ale pochwycony aż do siódmego nieba. Oto człowiek, który ma skrzydła w Jezusie Chrystusie, oto człowiek, który wie wreszcie, kim jest w swoim Panu, w swoim Zbawicielu. Jakie dzisiaj są moje, twoje, nasze korzenie, nasze skrzydła, bracia, siostry? Zastanówmy się. Jeżeli mogę być w miejscu, w którym znalazł się apostoł Paweł i powiedzieć, żyję nie ja, ale Chrystus we mnie. To nieważne, jakie były nasze korzenie. Nieważne, jak wiele krzywd doznaliśmy w naszych domach. Nieważne, jak potoczyło się nasze życie. Czy ktoś po ludzku nazwałby mnie podrzuckiem, czy jakimkolwiek innym wyrzutkiem. To nie jest ważne. Jeżeli zetknąłem się z Jezusem Chrystusem, jeżeli spotkałem Go na swojej drodze, mam nową tożsamość, mam nową przyszłość i zmierzam do tej nadziei. Apostoł Paweł mówi, że jego ojczyzna jest w niebie, do niej zmierza, do niej dzień po dniu się przybliża. I to jest cudowne, że wreszcie miał tą nadzieję, wreszcie miał tą możliwość odfrunąć ku zmartwychwstaniu, o którym wcześniej nauczał między innymi Koryntian czy Tesaloniczan. Kochani, nasze ludzkie, ziemskie korzenie i skrzydła mogą być ułomne, bo polegają na tym, czego się nauczyliśmy, co zapamiętaliśmy, co pozostało w naszych myślach jako dobre, a co może jako trauma. Ale jeżeli są to niebiańskie korzenie i skrzydła, cudowna rzecz. A więc zachęta na koniec, zachęta już zbliżając się do końca. Jeżeli na tym miejscu, jeżeli ktoś jest, kto czuje się jak ten odrzucony, jak ten, który został gdzieś do zakrystii przyniesiony jako niemowlaczek. Ja mówię tu w sensie takim przenośnym, ale można się tak czuć. Kochani, jedna młoda dziewczyna, nastolatka, kilkunastoletnia, a w tym wieku dziewczynki wiem, że potrafią być bardzo takie sentymentalne. I ona w swoim pamiętniku pisze takie słowa, każdy smutek to wyrwane pióro z mojego skrzydła, niedługo będę nielotem. Kochani, czy nie jest tak, że gdybyśmy tylko patrzyli na to, co ludzkie, na okoliczności, na sytuacje, byśmy jak pingwiny człapali i byśmy nie mieli siły zacytować tego wiersza z księgi proroka Izajasza, który mówi: ci, którzy Panu ufają, zbijają się w górę jak orły. Przecież to nie na darmo te słowa pisane, bo Jezus Chrystus, nasz Pan, chce, żebyśmy właśnie w taki sposób. Żaden smuteczek nie ma prawa wyrywać tobie piór z twoich skrzydeł. Żadna okoliczność nie może sprawić, że będziesz czuł się gorszy, zwłaszcza wtedy, kiedy poznałeś Jezusa Chrystusa, ale jak nie, to przyjmij Go dzisiaj. Przyjmij Go jak najszybciej, bo to sprawi, że będziesz zasadzony nad wodami spokojnymi, że będziesz zasadzony na glebie urodzajnej, że twoje życie dzisiaj i przyszłe będzie życiem udanym. Ewangelia Jana, na koniec jeszcze zacytuję jeden fragment z pierwszego rozdziału, 12 i 14 werset. I tutaj takie słowa, które bardzo tak jakoś przeżyłem w tym minionym tygodniu, chociaż wiele razy je czytałem. Otóż apostoł Jan w tym liście, w Ewangelii pisze: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Co to znaczy przyjąć? Tym zaś, którzy Go przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli jako Pana, jako Zbawiciela. Ci mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Dzieci Boże mają nowe korzenie. Dzieci Boże mają nowe skrzydła. Mają nową nadzieję, nową teraźniejszość i nową przyszłość. Ale trzeba przyjąć? Ale trzeba przyjąć to, co jest oferowane przez Słowo Boże. Przyjąć to znaczy narodzić się na nowo. Nie z woli mężczyzny, nie z innych okoliczności. Bo tutaj czytamy, że ci są dziećmi Bożymi, którzy ani z krwi się nie narodzili, którzy narodzili się nie z krwi. Co to znaczy? Ja się zastanawiałem, co to znaczy narodzić się nie z krwi. No wszyscy wiemy, no dobrze, nie z ojca i matki. Tak. Ale szerzej patrząc na ten fragment, można powiedzieć ci, bo krew to są więzy krwi. Krew to jest rodzina. Krew to jest rodzina ziemska. A więc ci, którzy nie z tradycji narodzili się gdzieś w domu jako chrześcijanin, nie ci stają się dziećmi Bożymi. W islamie jest tak, że jeżeli dziecko rodzi się w islamskiej rodzinie, ono muzułmaninem ma pozostać do śmierci. I każda próba wyjścia z tej sytuacji kończy się sądem i kończy się śmiercią, kończy się ukamienowaniem czy zabiciem jako odstępca. A więc można narodzić się w jakichś określonych warunkach, można narodzić się z krwi w jakiejś rodzinie, ale przyjść do Jezusa Chrystusa i tak trzeba, kiedy stajesz się, żeby stać się dzieckiem Bożym. Nie wystarczy urodzić się w rodzinie chrześcijańskiej, by powiedzieć: jestem tylko dlatego właśnie chrześcijaninem. To osobista decyzja, to są proste słowa, ale tak to jest i tak to w Bożym planie zostanie. Nie można narodzić się tylko z krwi i mówić: jestem chrześcijaninem z mojej tradycji. Jestem chrześcijaninem, bo takie są moje chrześcijańskie korzenie. To osobista decyzja, która ma poprowadzić nas do tego, który stał się ciałem tego słowa. Ani z woli cielesnej, czytamy dalej, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli. Cóż to znaczy nie z woli cielesnej? Nie wystarczy chcieć, bo wola cielesna wiele rzeczy chce. Wola cielesna mówi: zrobię to czy tamto. Wola cielesna mówi: założę sobie książeczkę oszczędnościową. Wola cielesna mówi: poślubię tą piękną dziewczynę, wolać cielesna mówi, zdobędę taki zawód czy inny. Wiele dobrych i mniej dobrych rzeczy i chce nasza wola. W wielu kierunkach może ta wola iść. Czasami wola mówi, będę dobrym chrześcijaninem. Będę wypełniał wszystko tak, jak należy, a wtedy będę dobrym chrześcijaninem. Żadna wola nie pomoże w tym, aby stać się dzieckiem Bożym, jeżeli nie przyjdziemy pod krzyż Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie przyjdziemy do tego miejsca pokuty, bo wola cielesna nie ma nic do rzeczy, co ma duchowe narodzenie z tym wspólnego. A więc można wypełniać powinności, ale narodzić się z Boga trzeba. I na koniec czytamy, ani z woli mężczyzny. Cóż to znaczy z woli mężczyzny? Czy z woli kobiety? Wielu z nas, kochani, bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, chciałoby zrobić coś jako ojciec, jako matka, jako brat, jako przyjaciel dla innego człowieka. My możemy bardzo chcieć zbawienia naszych dzieci, a jednak to one same muszą podjąć decyzję. My możemy bardzo chcieć zbawić naszego męża, a widzimy, o jakie rafy czasami potrafimy się rozbić. Jeżeli Duch Święty nie przekona, to żadna wola ani mężczyzny, ani kobiety nie jest w stanie tego zmienić. A więc Kościół, który żyje, żyje dlatego, że dzieci Boże rodzą się z własnej, nieprzymuszonej woli, z pokuty pod krzyżem, z wyznania Jezusa Panem, z wyznania Jezusa Królem. A więc nasze nowe korzenie, jeżeli tak się rodzimy, to doskonała ofiara Jezusa Chrystusa jest tym fundamentem. Na tym fundamencie jesteście zbudowani, apostołów i proroków i na Kościele, który przetrwał 2000 lat. Kochani, jeżeli jesteśmy narodzeni nie z woli mężczyzny, ale narodzeni z Ducha Świętego, to pamiętajmy o naszych skrzydłach. Jesteśmy współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Już jesteśmy nad ziemią, w tym duchowym wymiarze. Jesteśmy posadzeni na okręgach niebieskich z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nasze skrzydła mówią nam, nikt nie jest w stanie mnie oddzielić od miłości Chrystusowej. Odfrunę! Wyrwę się z tego! Jestem ponad tym wszystkim. Jeżeli tak, to pamiętaj, jeszcze mamy do jednego celu te skrzydła. Te skrzydła naszej wiary, naszego oddania, naszego zaufania, naszej miłości do Jezusa Chrystusa sprawią, że kiedyś, kiedy trąba zabrzmi na jeden odgłos, jak korek z szampana, Jezus Chrystus pochwyci swój Kościół. Może to nie będzie sprawa naszych duchowych skrzydeł, ale wola Pana. Ale i tak będziemy tam, gdzie On jest. Na tej uczcie barankowej, na tym spotkaniu z Nim, gdzie jak pisze, już na zawsze będziemy z Nim. Kochani, kiedy mówiłem o skrzydłach, kiedy mówiłem o korzeniach naszych, cały czas dążyłem do tego, żeby pokazać, jak wielką wartość ma nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie. Bądźmy jak Jimmy Carter, kiedy będziemy pośród ludzi. Bądźmy pełni dumy i godności jak apostoł Paweł. Odważni, spokojni, wiedzący komu zaufali, wiedzący dokąd zmierzają i wiedzący czyj autorytet nad sobą nosimy. Tego życzę naprawdę sobie. Tego naprawdę życzę w moim osobistym życiu, żeby było to tak, żeby diabeł nie przychodził, nie wyskubywał tych piórek. Żebyśmy nie byli jak papuga w klatce, która gdzieś już łysa tylko skrzydełkami macha. Nie to jest przeznaczeniem dzieci Bożych. Naszym przeznaczeniem jest wznosić się w górę jak orły. A jeżeli jeszcze tego nie doświadczyłeś, bracie, przyjacielu, to jest czas. Pomodlimy się dzisiaj i dlatego zachęcam. Powstańmy na nasze nogi. Tak, jest to czas szczególny. Jest to czas, kiedy możemy przyjść do naszego Pana, kiedy możemy wyznać Go Królem i Bogiem tego miejsca, świadomi tego, z jakiego miejsca nas wyprowadził, jakie korzenie przeciął, abyśmy byli nowymi stworzeniami. I dlatego moją zachętą, zanim zaczniemy modlić się w formie takiej dziękczynnej czy proszącej o większą doskonałość w Chrystusie, chciałbym pomodlić się o osoby, które mają problem na poziomie ducha rozpoznania tego, kim jestem, na poziomie rozpoznania swojej tożsamości, dokąd zmierzam, czy to, co ci ludzie mówią na temat Boga, jest aby na pewno prawdą. Sporo ostatnio słyszałem świadectw pięknych, cudownych, gdzie po raz kolejny Boża łaska i Boża miłość mnie zachwyca. Gdzie kobieta z 7 dzieci wyjechała do Niemiec, a tam pośród nałogu, hazardu, alkoholizmu, wszystkiego, nie będąc nawet w kościele, przez różne okoliczności wreszcie klęka, pada na twarz i mówi: Boże, pokutuję, bo słyszałam, że trzeba pokutować. Ale pokutuję nie dlatego, żeby być zbawiona, tylko że mi czegokolwiek szkoda, tylko pokutuję, bo mam zamiar upić się. A jeżeli się upiję, to na pewno znowu będę próbować aktu samobójczego. A jeżeli nie uda mnie się uratować, a będę pijana, to może ta modlitwa moja mnie jakoś przed Tobą, Boże, usprawiedliwi. I po tej modlitwie nie wie jak, nie wie kiedy, zapłakana, za przeproszeniem zasmarkana, w nocy budzi się, już nie musiała iść pić jako nowy człowiek. Kochani, nowe skrzydła, nowa rzeczywistość. Jeżeli tego potrzebujesz, to dzisiaj chciałbym pomodlić się z Tobą. Może niekoniecznie nawet rękę musisz podnosić. To Bóg jest teraz tym, który przychodzi. Krótka modlitwa, krótka modlitwa. Jako Kościół módlmy się w taką modlitwą stawienniczą za tymi spośród nas, którzy potrzebują przełomu w swoim życiu. A potem my pomodlimy się jako Kościół, jako ci, którzy są wdzięczni Bogu za nowe życie. Kochany Zbawicielu, Tobie oddaję chwałę za to, że Ty jesteś Bogiem nowych rzeczy. Ty w niepamięć, Panie, rzucasz naszą przeszłość, jakakolwiek byłaby koszmarna, jakakolwiek byłaby beznadziejna. Ci, którzy dzisiaj czują się jak odrzuceni, jak niepotrzebni. Ci, którzy czują się sponiewierani przez grzech, przez diabła. Którzy czują, że korzenie te ziemskie, ludzkie trzymają ich w niewoli, w złych tradycjach, w złych zależnościach. Dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy z tymi osobami, przychodzimy z tymi potrzebami, aby powiedzieć: Boże, Ty jesteś w stanie przeciąć wszystko to. Jesteś w stanie pokazać, że umierałeś na krzyżu, Panie, właśnie dla takich osób, właśnie dla ich wybawienia. Drogi Zbawicielu, daj nową przyszłość, daj nowe, Panie, narodzenie, aby nie z krwi i z ciała, aby nie z woli mężczyzny, aby nie z woli samego człowieka, ale dzięki Twojemu Duchowi stało się, Panie, to, co nazywane jest narodzeniem na nowo. Aby dziecko Boże zostało zrodzone tu, dzisiaj, teraz. Prosimy Ciebie o to, Panie, a wszelkim mocom ciemności, które podcinają te skrzydła, zakazujemy działania w imieniu Jezusa Chrystusa i oszukiwania w myślach na jakimkolwiek poziomie. Panie Boże, wierzę, że ta modlitwa jest modlitwą, która ma możliwość przecięcia tych dawnych zależności. Jako Kościół, Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteś Bogiem martwym, że nie jesteś bóstwem, ale dzisiaj w realności Twojego słowa widzimy, że jesteś Królem, że jesteś Panem. Dzisiaj widzimy, że Ty uczyniłeś z nas Twoje, Panie, królewskie kapłaństwo. Nie dlatego, żebyśmy byli jacyś wyjątkowi, ale dlatego, że umiłowałeś nas miłością odwieczną. Ty, Panie, na swoich skrzydłach orlich nosiłeś nas, kiedy byliśmy może nad przepaścią. Ty, Panie, dałeś nam możliwości, o których, Panie, sami siebie nie posądzaliśmy byśmy, bo ich nie mamy. Proszę Cię, Panie, o to, aby nasze życie było życiem godnym, życiem błogosławionym, żebyśmy reprezentowali Twój autorytet, Panie, tak jak powinniśmy to czynić, wiedząc, kim jesteśmy w Chrystusie, wiedząc, do kogo należymy. mając ten autorytet Twój, chcemy ogłaszać to innym. Chcemy błogosławić, Panie, to miasto. Chcemy błogosławić nasze rodziny. Chcemy wstawiać się za naszymi bliskimi, bo wiemy, że nie nasza wola, ale to przekonanie Ducha Świętego może sprawić, że nagle ludzie z opadłymi rękami, ze złamanymi kolanami mogą, Panie, wznieść się na wyżyny, mając skrzydła od Ciebie. Panie Jezu, Tobie niech będzie chwała. Halleluja. Panie, błogosławimy wszystko, co jest przed nami. Ten tydzień, który nadchodzi, niech będzie błogosławiony w naszych domach, w naszej pracy, we wszystkich miejscach, gdzie będziemy. A Tobie dziękujemy za wszystko. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen.